i ogród.
Krzysztof Mysiak, program realizuje, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. Wszelkie pytania do naszych ekspertów przyjmujemy pod adresem domiogród@radio.lublin.pl, a archiwum audycji można znaleźć na stronie radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród. A dziś już 16 października, czyli jesień, za oknami typowa dla tej pory roku huśtawka pogodowa, na przemian słońce, chmury i deszcz, a do tego silne podmuchy wiatru i oczywiście zimne noce, nawet niekiedy z przymrozkami, ale to czas, w którym warto poświęcić chwilę dla swojego ogrodu i rozpocząć przygotowania do zakończenia tak zwanego sezonu. I właśnie o tym będziemy dziś mówić w programie, między innymi o glebie, nawożeniu czy wszelkich pracach. Jesień to też rozpoczęcie sezonu grzewczego i tutaj pojawia się zagrożenie, zatrucie tlenkiem węgla, który nazywamy czadem, a to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Każdego roku właśnie w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo. Warto już teraz zrobić przegląd instalacji i dowiedzieć się, jak się przed tym niebezpieczeństwem chronić. O tym również w tym odcinku. A na zakończenie audycji będziemy podpowiadać, jaką roślinę warto do ogrodu zaprosić albo mieć w domu jej owoce. Dziś o jagodzie kamczackiej. To wszystko do godziny 12 w programie Dom i Ogród. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Rozpoczynamy od pracy w ogrodzie, tych jesiennych pracy w ogrodzie. Co powinniśmy zrobić, na co zwrócić uwagę, co tu jest istotne? O tym doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Działkowców.
No tak, mamy za sobą pierwsze, choć krótkie, przymrozki, także to jest sygnał do rozpoczęcia końca sezonu w ogrodach. Jest to pora rzeczywiście porządkowania grządek zarówno warzywnych, ostatnich zbiorów, jeśli chodzi o różnego rodzaju uprawy. Przede wszystkim liście lecą z drzew, należy je systematycznie grabić i najlepiej zagospodarować w kompostowniku. W przypadku liści drzew owocowych, takich jak grusze czy jabłonie, jeżeli w tym roku wystąpiła choroba zwana parchem jabłoni, dobrze jest właśnie w tym okresie wykonać oprysk. Oprysk z roztworu, który się robi z mocznika. Mocznik to jest nawóz azotowy, który ma bardzo wysoką zawartość azotu, bo aż 46%. I ten nawóz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, stąd wykonujemy 5% roztwór, czyli przykładowo 0,5 kg nawozu rozpuszczamy w 10 litrach wody. I takim roztworem zwilżamy całą powierzchnię liści, te liście, które jeszcze znajdują się na drzewie i głównie te, które już z drzewa spadły. Ta dawka azotu pozwoli na to, że bakterie, które będą rozkładały tą materię organiczną, zniszczą w dużym stopniu również ten czynnik chorobotwórczy, jakim jest parch jabłoni i gruszy. Także jest to bardzo dobra metoda, również taka popularna w tym rolnictwie z ograniczonym stosowaniem środków chemicznych, także warto taki zabieg właśnie zrobić i to jest bardzo dobry moment, żeby go wykonać.
Polecany też jest kompost, który możemy tworzyć przez cały rok, jesienią także. Przypomnijmy zatem, co możemy dodawać na kompost, a co nie powinno się w nim znaleźć.
Na kompost możemy dodawać również resztki pożniwne, ale też pod warunkiem tego, że nie były to rośliny porażone przez różnego rodzaju szkodniki czy choroby. Tutaj w tym roku rzeczywiście był problem z zarazą ziemniaka na pomidorze czy z mączniakiem na ogórku, więc takie łęty, które też mają objawy chorób, nie powinny znaleźć się w kompostowniku. Je należy w jakiś sposób utylizować, zakopać na głębokość około 0,5 metra w jakiejś nieużytkowanej części działki, ponieważ palenie na terenie miasta jest zabronione ze względu na uchwałę Rady Miasta odnośnie zakazu spalania na terenie gminy Lublin. W związku z tym nie wolno palić, natomiast też nie nadają się, ten materiał nie nadaje się do przetwarzania w kompostowniku, po prostu może dojść do porażenia wtórnego przez różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Także o tym należy pamiętać. Jeśli chodzi o takie zabiegi sanitarne, również warto pamiętać przy zbieraniu, czy już praktycznie większość owoców jest zebrana, ale czasem pozostają na drzewach takie zmięte, jakby zwiędnięte owoce śliw, które mają taki nalot biały. I to jest objaw zakażenia drzew brunatną zmienizną. I tego typu mumie, bo tak się nazywają te owoce, nie mogą pozostać na drzewie, a one się dość silnie często trzymają i trzeba rzeczywiście użyć trochę siły, żeby je zebrać. I to trzeba też zrobić właśnie jesienią, tak, żeby w przyszłym roku nie było tutaj dużego porażenia celodnikami tego grzyba. Także pamiętajmy właśnie o tym, że w tym roku mamy duży wpływ jeszcze na to, w jaki sposób będą nam się owoce, drzewa owocowe, czy również inne uprawy zachowywały pod względem zdrowotności. Także musimy o to zadbać już teraz.
A co robimy już po zbiorach? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
A jesień to też dobry czas na sprawdzenie stanu gleby w ogrodzie.
W okresie, kiedy już mamy pozbierane warzywa, możemy zająć się glebą i dobrze jest sprawdzić tak naprawdę, jakie mamy właściwości tej gleby, zarówno pod względem tej składu chemicznego, jak i odczynu gleby. Jeśli chodzi o odczyn gleby, nie jest to kłopot. W tej chwili bardzo dużo takich pH-metrów, które orientacyjnie podają nam odczyn gleby, jest dostępny w sklepach ogrodniczych i przynajmniej taki test można i warto zrobić w tym okresie, żeby wiedzieć, czy gleba wymaga zastosowania wapnia, czy nie. Większość gatunków uprawianych w ogrodach preferuje odczyn lekko kwaśny, czyli to pH w granicach 5,5-6,5. Jest to taki odczyn, który gwarantuje w dużej mierze zdolność pobierania składników pokarmowych w takich optymalnych ilościach. Więc jeżeli będziemy badać odczyn gleby, należy pobrać taką średnią próbkę glebową, idąc przykładowo po przekątnej danej jednolitej uprawy i pobierając z głębokości warstwy ornej, czyli od 0 do 20 cm w głąb poziomu gruntu, pobieramy takie średnie próbki, pojedyncze próbki, z której wykonujemy średnią, czyli około 10-15 takich próbek pojedynczych mieszamy w plastikowym wiaderku i wtedy mamy gotową próbkę średnią z danego poletka i możemy stwierdzić, czy to poprzez taki pH-metr z odczynnikiem Helliga orientacyjnie, jaka jest kwasowość tej gleby, albo oddając też do naszej stacji chemiczno-rolniczej na Sławinkowskiej. Nie jest wysoki koszt, kilkunastu złotych, jeśli chodzi o samą pH gleby, a odczyn gleby ma ogromne znaczenie i ma duży wpływ tak na pobieranie różnych składników pokarmowych, zwłaszcza jeśli chodzi o fosfor i inne składniki. Także jest to dobry moment po zbiorach, by sprawdzić, jaki mamy stan gleby.
Co jeszcze możemy zrobić dla gleby jesienią?
To, co możemy w tym momencie też zrobić, już po wykonaniu tych próbek glebowych, to jest nawożenie organiczne. Stosujemy właśnie najczęściej jesienią i tutaj dobrze, jeżeli mamy jakąś znajomą stadninę i w tym przypadku dobrze przefermentowany obornik koński jest świetnym nawozem organicznym, który można zastosować w tym okresie w ogrodzie, przekopując go oczywiście na głębokość szpadla, tak żeby został wymieszany dobrze z glebą. Jeśli nie mamy takiego znajomego miejsca, są również dostępne w sklepach różnego rodzaju nawozy organiczne, różnego rodzaju oborniki w formie granulatów. One są dość wygodniejsze tak w stosowaniu i również zalecane do stosowania w okresie jesiennym, tak żeby przez te kilka kolejnych miesięcy one zostały przynajmniej wstępnie rozłożone. Pamiętajmy o tym, że nawozy organiczne będą się udostępniały, te składniki pokarmowe, przez co najmniej kolejne 4 lata, także jest to cenny nawóz, który będzie systematycznie uwalniał składniki pokarmowe i one będą dostępne dla roślin. Także w tym okresie jest to odpowiedni nawóz. Jeśli chodzi o innego rodzaju nawozy, to pamiętajmy o tym, że w tym okresie nie stosujemy już azotu, szczególnie pod rośliny, które mają zimować, z tego względu, że mogą mieć problem tak z przygotowaniem się do zimy. Stąd wszelkiego rodzaju nawozy, powinny być to nawozy jesienne, takie, które mają więcej tak w swoim składzie fosforu, potasu, gnezu czy wapnia, a mniej azotu. I zarówno jeśli chodzi o trawniki, jak i różnego rodzaju inne uprawy, to powinny być właśnie nawozy, które już nie zawierają azotu. Szczególnie właśnie dla roślin, które dla bylin, tak, czy trzew i krzewów, które będą miały przygotować się do zimy.
Przed mrozami już się zabezpieczamy?
Jeśli chodzi o przygotowanie przed przymrozkami, jest jeszcze troszkę za wcześnie do stosowania osłon na rośliny, z tego względu, że te temperatury w ciągu dnia jeszcze będą znacznie powyżej 10 stopni i w przypadku zastosowania różnego rodzaju osłon może dojść do podwyższenia temperatury i tutaj niepotrzebnie mogą się pojawiać różnego rodzaju choroby grzybowe w takiej sytuacji. Także jeszcze obserwujemy pogodę, jeszcze nie zaczynamy zakładać tych osłon, tak żeby po prostu uniknąć później problemów z przezimowaniem roślin.
O czym mówiła doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Działkowców. A więc jak zabezpieczyć ogród na zimę, to temat już na inne spotkanie. Jeszcze dla Państwa sprawdziłam prognozę pogody, bo wśród działkowców, miłośników ogrodów jest duże zainteresowanie właśnie prognozami. Dziś raczej bez opadów, temperatura maksymalna od 10 do 12. To ta prognozowana, bo odczuwalna za sprawą wiatru będzie niższa, to wiatr porywisty i będzie nam on towarzyszył przez już cały ten następny tydzień. Dziś chwil ze słońcem też nie zabraknie. W nocy natomiast zimno, temperatura minimalna od 2 do 4, a więc na plusie, jeszcze bez przymrozków. Ale pamiętajmy, że te zapowiadane są w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy temperatura może spaść lokalnie tutaj w naszym regionie przy gruncie do minus 1. A co w kolejnych dniach? No oczywiście niedziela będzie podobna jak dzisiaj, też bez opadów. Słońce będzie na przemian z chmurami 12 stopni mniej więcej, ale ten silny wiatr znowu będzie potęgował odczucie chłodu. W poniedziałek pochmurno i deszczowo, do tego silny wiatr, temperatura 10-12, więc będzie szaro, buro i ponuro. We wtorek już bez opadów, ale tylko 10 stopni na termometrach i to kolejny dzień z tym silnym wiatrem, więc ta temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. W środę za to zrobi się cieplej, będzie więcej słońca, ale i przelotnie popada. Temperatura w naszym regionie podskoczy aż do 17 stopni, ale ten silny wiatr znowu będzie w porywach do 60 km na godzinę. Nie pozwoli nam tego ciepła odczuwać. W czwartek i w piątek bez opadów, temperatura poniżej 15 stopni, ale tutaj możemy się spodziewać jeszcze silniejszego wiatru. Porywy mogą być nawet do 75 km na godzinę. Za to następny weekend będzie już zimny, ponury i deszczowy. Szary, bury i ponury. To prognozy synoptyków, a jak będzie, zobaczymy, ale lepiej być przygotowanym.
Dom i ogród.
Jesień to też rozpoczęcie sezonu grzewczego i tutaj pojawia się zagrożenie, kiedy chcemy zaoszczędzić na ogrzewaniu właśnie pomieszczeń. Stosujemy różne metody, by ograniczyć utratę ciepła. Musimy jednak pamiętać o naszym bezpieczeństwie, by nie doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. To ten gaz, który potocznie nazywamy czadem. Jest on bezbarwny, bezwonny i bardzo śmiertelnie niebezpieczny dla nas. Na co zwrócić uwagę, o tym starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Dosyć często zdarza się, że po to, aby ustrzec się przed utratą ciepła, często lokatorzy, mieszkańcy, właściciele mieszkań, domów ograniczają wentylację, licząc na to, że nie będą tracić ciepła tą drogą. No jest to bardzo niebezpieczne, również nieuzasadnione tak naprawdę ekonomicznie, bo zysk z tego jest niewielki. Ryzyko bardzo duże, już pomijając ryzyko, to jest kwestia tego, że ograniczając wentylację powodujemy wzrost wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia, więc wcale tego efektu nie uzyskujemy. Natomiast niestety wiąże się to z dużym ryzykiem w pomieszczeniach, w których dochodzi do spalania i czegokolwiek, jakiegokolwiek paliwa, gdzie występują piece, gdzie występują kotły gazowe. Tutaj ograniczenie wentylacji może spowodować niedostateczną ilość powietrza do spalania. Tak jak powiedziałem, bez względu na to, czy to będzie gaz, czy to będzie węgiel, czy to będzie drewno, niedostateczna ilość tego powietrza powoduje powstawanie tlenku węgla, gazu bardzo niebezpiecznego, bardzo silnie toksycznego już w niskich stężeniach, który no, może powodować tragiczne skutki, pomimo naszych apeli, też pomimo tego, że tak naprawdę maleje coraz bardziej udział pieców, kotłów na paliwa stałe, że kotły gazowe są coraz bardziej nowoczesne. Niestety ta ilość starzeń związanych z tlenkiem węgla maleje bardzo, bardzo powoli, chociaż coraz więcej stosujemy czujników tlenku węgla. No niestety cały czas giną ludzie.
Czyli przede wszystkim nie zakrywamy miejsc, gdzie ta wentylacja musi być.
Bezwzględnie nie wolno ograniczać wentylacji mieszkania, zarówno ze względu na kwestię komfortu tak naprawdę życia, funkcjonowania, bo ograniczenie wentylacji to większa wilgotność, niewielki zysk na ogrzewaniu, ale przede wszystkim duże ryzyko tam, gdzie występują piece, gdzie występują kotły gazowe. Bezwzględnie nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych, ograniczać w żaden sposób naturalnej wentylacji przewidzianej w oknach, tak zwanej mikrowentylacji. Musi zachodzić wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywamy, bo wpływa to nie tylko na nasz komfort, ale bardzo często bezpieczeństwo.
O jakich pomieszczeniach szczególnie mówimy?
Szczególnie niebezpieczne są te pomieszczenia, w których występują urządzenia, gdzie ma miejsce spalanie jakiegokolwiek paliwa, gdzie są zlokalizowane kotły gazowe, czy to do ogrzewania, czy to jako podgrzewacze wody. Jeszcze w dalszym ciągu w starszych blokach funkcjonują te kotły gazowe instalowane, czy to w kuchniach, czy to w łazienkach najczęściej. Często jeszcze w starych technologiach, tak zwanymi komorami otwartymi, kiedy to powietrze do spalania trafia z otoczenia, czyli z tego pomieszczenia, a nie z zewnętrznego źródła. W tych pomieszczeniach szczególnie niebezpieczne jest ograniczanie wentylacji, zatykanie, zaklejanie kratek wentylacyjnych. No jest to śmiertelne niebezpieczeństwo.
Jak możemy zatem się chronić przed tlenkiem węgla?
Możemy również w znacznym stopniu poprawić nasze bezpieczeństwo, instalując czujniki tlenku węgla, czyli urządzenia, które reagują na obecność tego gazu w otoczeniu. Są one coraz bardziej popularne, dzięki temu też coraz tańsze. Co roku w sezonie grzewczym bardzo zachęcamy wszystkich, którzy mają w swoich domach kominki, którzy mają w swoich domach kotły, czy to na węgiel, drzewo, czy jakiekolwiek inne stałe paliwo, czy to kotły gazowe, do instalowania takich czujek. Bardzo często one są już kupowane razem z kotłami, jako jakby dodatkowe wyposażenie. Coraz częściej się to zdarza. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że zainstalowanie takiego czujnika nie zwalnia nas z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków wentylacji oraz okresowych przeglądów urządzeń grzewczych gazowych lub przeglądów kominowych, tutaj już bez względu na rodzaj stosowanego opału paliwa.
W świadomości społecznej wciąż tkwi takie przeświadczenie, że czat to dotyczy tylko tych pieców węglowych, ale tak w rzeczywistości nie jest.
Wiele osób jest przekonanych, że tlenek węgla jest to gaz, który powstaje tam, gdzie palimy w piecach, kotłach węglem, najczęściej drzewem. Natomiast no, musimy pamiętać, że jeszcze bardziej chyba niebezpieczne są instalacje te, gdzie występuje gaz, szczególnie te starsze instalacje, bo no, statystyki pokazują, że najwięcej tych śmiertelnych zdarzeń jest właśnie tam, gdzie występują kotły gazowe, tam, gdzie się spala duża ilość gazów w krótkim czasie i tam jakiekolwiek, tak powiem, zaburzenia wentylacji czy różnego rodzaju no, awaryjne działanie tego kotła powoduje w krótkim czasie powstanie dużej ilości tlenku węgla, a on jest toksyczny bardzo już w niskich stężeniach.
Warto o tym wszystkim pamiętać. Temat niezwykle ważny, dlatego będziemy do tego powracać.
Dom i ogród.
A dziś w cyklu roślin, które polecamy do ogrodu, żeby zaprosić. Lonicera, suchodrzew jadalny, czyli jagoda kamczacka, te wymienne nazwy występują. To roślina, która coraz chętniej jest uprawiana w naszym kraju. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. Można ją też posadzić w miejscu lekko zacienionym. Urośnie prawie na każdej glebie, a to krzew owocowy, wytrzymały zarówno na suszę, jak i na silny mróz. I taka jagoda kamczacka jest nazywana rośliną długowieczną, bo może owocować nawet 30 lat. Nie jest trudna w uprawie, ale co ważne, dostarcza owoców będących źródłem cennych składników o właściwościach prozdrowotnych. A więcej o tym powie dr Iwona Szot z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jest to roślina, która może być uprawiana w naszych warunkach, aczkolwiek pochodzi z Syberii, czyli z takich rejonów, gdzie temperatury zimą mogą spadać nawet do minus 50 stopni Celsjusza i jest to właśnie roślina bardzo wytrzymała na mrozy. Jest to bardzo ciekawa roślina z tego względu, że niektóre odmiany dojrzewają jeszcze przed wczesnymi odmianami truskawek, czyli może być cennym źródłem witamin i innych prozdrowotnych składników wczesnym latem, kiedy jesteśmy narażeni na infekcje. Są to owoce typu jagód, czyli owoce stosunkowo miękkie, o ciemnej skórce, zabarwionej na granatowo, z takim woskowym nalotem. Owoce nadają się do spożycia bezpośredniego, czyli jako owoce deserowe, aczkolwiek również są bardzo dobrym produktem do sporządzania różnego rodzaju marmolad, soków, takich przetworów jednogatunkowych, aczkolwiek możemy łączyć również z innymi owocami. Bardzo dobre są dżemy, właśnie połączenie w dżemie jagody kamczackiej z truskawką, która też właśnie dojrzewa w tym samym czasie. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to jest to owoc bardzo wartościowy pod względem zawartości witaminy C. Zawartość witaminy C jest podobna właśnie jak w truskawce. Ponadto ma bardzo dużo antocyanów, czyli właśnie tych barwników, które decydują o jej ciemnym zabarwieniu. I są to składniki, które mają właściwości antyutleniające, które zabezpieczają nasze komórki przed atakiem wolnych rodników powstających w momencie tak zwanego stresu oksydacyjnego.
Możemy wybierać też wśród różnych odmian.
Na polskim rynku mamy dostęp do wielu odmian lonicery. Są to często odmiany pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, ale też doczekaliśmy się już naszych polskich odmian, takich jak Atut, Duet i takie jeszcze odmiany jak Czarna, Wojtek, Jolana. Obecnie właśnie do produkcji towarowej polecana jest odmiana Wojtek, dlatego że krzewy tego suchodrzewo charakteryzują się odpowiednio sztywnymi pędami, co ułatwia potem zbiór mechaniczny owoców, bo tutaj jeżeli chodzi o założenia takie wielkotowarowe, bardzo ważnym czynnikiem, na który zwraca się uwagę, to jest możliwość mechanicznego zbioru. Ponadto tutaj bardzo ważna jest również równomierność dojrzewania jagód i to, jak one utrzymują się na pędzie, czy po prostu zbyt łatwo się nie osypują i w jaki sposób potem odchodzą od pędu w momencie otrząsania na przykład. I właśnie wydaje się, że odmiana Wojtek będzie taką najbardziej odpowiednią. Ponadto owoce charakteryzują się wysoką jakością, są duże, stosunkowo duże do innych odmian, czy też testowanych klonów i mają bardzo dużo ekstraktu. To też jest właśnie bardzo ważne, żeby ten ekstrakt w momencie zbioru był około 19% Brixa. Także na to się zwraca uwagę.
A do uprawy amatorskiej każda odmiana będzie dobra. Nie ma to jak taki świeży owoc zerwany prosto z krzaka i to własnego. No oczywiście może ozdobić ogród, dostarczy nam tych właśnie bardzo cennych owoców, owoców o barwie ciemnej, fioletowej, ciemnoniebieskiej, więc te najzdrowsze dla nas owoce. Warto w ogóle mieć takie owoce w kuchni.